Znany francuski pisarz i teolog Jacques Lévy zmarł w 99 roku, który był najpierw adwokatem, a po swoim nawróceniu został dominikaninem. W jednej ze swoich książek wspomina swoje doświadczenie duchowe z lat młodości. Pisze tak. Kiedy mając 25 lat i będąc jeszcze niewierzącym, zaczynałem właśnie szukać Boga, zachorowałem i musiałem wyjechać na odpoczynek do Szwajcarii. Zacna osoba, protestantka, która mnie tam przyjęła, znajdowała prawdziwą przyjemność w dzieleniu się ze swymi pensjonariuszami znakomitymi konfiturami własnego wyrobu. Do każdego śniadania i podwieczorku przynosiła je nam na tacy, na której wyhaftowane jej ręką widniało zdanie: Bóg jest miłością. Niewierzącemu, jakim wówczas byłem, wydawało się to wzruszające, ale zarazem bardzo zabawne, że takie pyszne rzeczy, materialne i ziemskie, przynosiła na tej tacy z napisem Bóg jest miłością. Teraz myślę, że te słowa przeniknęły stopniowo do mojej duszy, kiedy zjadałem konfitury. Zapomniałem później wiele rzeczy, ale tych kilka słów wtargnęło do mojego niewierzącego serca w taki sposób, że teraz, czuję to dobrze, nie ma żadnej prawdy, żadnej innej logiki na świecie równie pewnej. Prawda ta stanowi jedyne światło naszego życia. Bóg jest miłością. Bóg istnieje. Bóg nas kocha. Jest tuż. A jakie refleksje, bardziej jeszcze, jakie uczucia wzbudza we mnie przedstawiony w pierwszym czytaniu fragment pierwszego listu świętego Jana Apostoła z tym centralnym zdaniem: Bóg jest miłością. On pierwszy nas umiłował. Drodzy bracia, truizmem jest mówić, że istotą chrześcijaństwa jest miłość, bo Bóg jest miłością. Spowszedniało to zdanie i nie robi na nas większego wrażenia, albo przeciwnie. Robi wrażenie zniewieściałej religii, miękkiej, niezdolnej skutecznie bronić się przed agresją ateizmu czy nihilizmu. Dużo zależy od koncepcji miłości. Jeżeli miłość bierzemy jedynie jako uczucie i przywiązanie, to istotnie chrześcijaństwo wydaje się religią raczej dla kobiet i dzieci. Jeżeli natomiast uwzględnimy prawdę, że miłość według nauki Chrystusa to dar siebie aż po ofiarowanie własnego życia po to, aby innych uszczęśliwiać, aby wyzwolić w innych dobro, wówczas chrześcijaństwo staje się religią dla duchowych gigantów. Nie bez racji Chrystus Pan i apostoł Paweł kładą tak silny akcent na troskę o ubogich, chorych, potrzebujących, samotnych, wdowy. I tę subtelną, choć potężną siłę wiary chrześcijańskiej, jaką jest miłość Boga, lepiej uświadomić sobie na drodze analizy metodą Arebur, to znaczy w odwrócony sposób. Spróbujmy sobie wyobrazić relacje wewnątrz grup społecznych, we własnym zgromadzeniu, w kulturze, w polityce, oparte nie na miłości, nie na szacunku osoby, ale na dominacji, na egoizmie indywidualnym i zbiorowym, na przemocy. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się obecnie w krajach arabskich, gdzie swoimi wpływami sięga państwo islamskie, które pozostawia po sobie ruiny, zgliszcza i morze krwi. Taka może być religia. Lepiej widzimy, co to znaczy, że chrześcijaństwo jest religią miłości, choć wciąż jest ona dla nas postulatem niż faktem dokonanym. Laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska napisała kiedyś, że bez miłości można żyć, ale nie można owocować. Nie można przynosić owoców. Człowiek bez miłości żyje bezproduktywnie. Jedynie miłość uczłowiecza. Przykładem tego jest historia, którą opowiada Martin Buber w opowieściach Hasydów. Zapewne jest to jego element autobiografii, ale pisze to o kimś, ale odczytujemy, że chodzi o niego samego. Otóż pisze, że pewien rabin, który był chłopcem bardzo krnąbrnym, mimo że miał surowego ojca, pewnego dnia przez tegoż ojca, który nie dawał sobie rady z tym krnąbrnym chłopakiem, został zabrany na doroczny jarmark do dużego miasta. Ojciec zaprowadził go do swego znajomego rabina, aby coś z tym chłopakiem zrobił, bo nie da się z nim wytrzymać. Ów rabin kazał ojcu pójść załatwić swoje sprawy, a po wyjściu ojca rabin bardzo mocno chłopca przytulił do siebie. I ten chłopiec później już jako sędziwy mędrzec wspomina, że było to pierwsze w jego życiu doświadczenie miłości i akceptacji. I to gruntownie odmieniło jego życie. Od tej pory zaczął z szacunkiem myśleć o sobie. Inny przykład. Pewna kobieta, osoba konsekrowana, mająca około 45 lat, kiedyś mi powiedziała, że często śni się jej, że jest małą dziewczynką, która zbliża się do matki i bardzo pragnie, żeby matka ją przytuliła. I wciąż ten sen się w tym miejscu urywa daremnie. Bo mówi, nie pamięta, aby matka, która już nie żyje, nie pamięta, aby matka kiedykolwiek ją przytuliła, a ojciec wziął na kolana. I do dzisiaj nosi w sobie niezaspokojone pragnienie czułości, które jest jak otwarta rana. Piękno i potęga wiary chrześcijańskiej jeszcze bardziej ujawnia się w tajemnicy miłosierdzia, dla której Magna Carta jest encyklika świętego Jana Pawła II Dives in Misericordia. Ojciec Święty zaraz na początku tego dokumentu pisze, że miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. A zatem miłość ta, miłość miłosierna, w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Przy czym nie chodzi tu, jak zauważa ksiądz Józef Tischner, ani o samo współczucie. Miłosierdzie nie jest współczuciem, które jest sposobem współodczuwania stanów emocjonalnych innego człowieka, więc rodzajem empatii. Ani też nie chodzi o litość, rozumianą jako uczuciowy wstrząs na widok cudzej nędzy, ale o czynne uczestniczenie w losie tego, kto jest naznaczony ową nędzą. Taka jest miłość miłosierna. Taka jest miłość Boga względem człowieka. To też słynny humanista epoki odrodzenia Erasm z Rotterdamu, zmarły w 1536 roku, stwierdza, że nie zna Boga ten, kto nie wie, że jest On nieskończonym miłosierdziem. Mówimy o Bożym miłosierdziu, o tej szczególnej postaci miłości Boga ku człowiekowi. Dzięki świętej siostrze Faustynie, jak również dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, idea i kult Bożego miłosierdzia nie tylko odżyły w naszych czasach w Kościele, ale poniekąd stały się modne. W bardzo wielu domach prywatnych, w wielu domach zakonnych godzina 15 to godzina koronki do Bożego miłosierdzia. Wiele środowisk i osób, w tym także zgromadzenia zakonne, odnajdują w idei Bożego miłosierdzia jakiś element swojego charyzmatu. Przyznają się do niego i twierdzą, że to jest ich własny charyzmat. I czasem, mówiąc trochę sarkastycznie, próbują na tym zrobić niezły interes. Czy tak jest w przypadku księży Marianów? Otóż idea miłosierdzia obecna jest także w waszej duchowości, w waszym charyzmacie. I to nie od 20-30 lat, ale od samego początku. Pisze o tym ksiądz Serafin Michalenko. To, z czym mamy tu do czynienia, jest darem dla wspólnoty w formie najbardziej aktualnego apostolatu przekazanego naszemu zgromadzeniu w dwóch nadzwyczajnych momentach. Pierwszym, kiedy ksiądz Józef Jarzębowski wywiózł do Stanów Zjednoczonych posłannictwo i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego otrzymane od księdza Michała Sopoćki z Wilna. Drugim, kiedy Jan Paweł II polecił nam być apostołami Bożego Miłosierdzia. Uznał to za zgodne z naszym zwyczajnym apostolatem i jako właściwe w kontekście nowej ewangelizacji. Ale miłosierdzie w duchowości Marianów jest jeszcze wcześniejsze. Oto biskup Hieronim Wierzbowski, który, jak się nie mylę, ustanowił czy oddał Nową Jerozolimę w zarząd księży Marianów, w liście z 20 marca 1699 roku do Stolicy Apostolskiej określa zakon Marianów jako, cytuję, instytut o nadzwyczajnym miłosierdziu, a miał na myśli pomoc duszom zmarłych, co też znalazło odzwierciedlenie w pierwotnej nazwie zakonu, która według założyciela brzmi Zgromadzenie Najświętszej Maryi Panny od niepokalanego poczęcia, pustelników Marianów, wspomagających dusze zmarłych, wiernych, cierpiących w czyśćcu, poległych w polu walki lub od zarazy. Dość przypomnieć ten dramatyczny apel ojca założyciela, aby modlić się za zmarłych. I pisze ojciec założyciel, że tylu będziemy mieli orędowników u Boga w niebie, ilu wesprzemy swoją modlitwą. Że modlitwa za zmarłych jest szczególną postacią miłosierdzia, bo zmarli nam się nie odwdzięczą od razu. Nie możemy oczekiwać od razu nawet prostego dziękuję za to duchowe wsparcie. Otrzymamy je dopiero po śmierci. To najbardziej szlachetny czyn miłosierdzia. I pewnie tych racji uzasadniających element miłosierdziowy w charyzmacie księży Marianów można byłoby znaleźć i to nie ja muszę o tym tutaj braciom mówić. Ale dobrze, że tak jest. Otóż stale doświadczając miłości Chrystusa, który nas pierwszy umiłował, którego miłość jest miłosierna wobec każdego z nas, trzeba tym doświadczeniem Jego miłosierdzia względem siebie dzielić się. A jedną z najbardziej oczekiwanych form dzielenia się miłością jest właśnie świadczenie miłosierdzia. Okazywanie tej szczególnej postaci miłości, która partycypuje w nędzy tego, kto tego miłosierdzia potrzebuje. Niech zatem spełnia się prośba świętego Jana Pawła II z ostatniej jego wizyty w Polsce w 2002 roku. Bądźmy świadkami miłosierdzia. Doświadczywszy Bożego miłosierdzia na sobie, Bożej miłości na sobie, tego, że Bóg jest miłością, dzielmy się tym z innymi, mówmy o Bożym miłosierdziu, módlmy się o Boże miłosierdzie dla nas i dla całego świata, i czyńmy dzieła miłosierdzia.